Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny.
Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj powiemy sobie o tym, co robić, kiedy złość bierze górę. Ostatnio jedna z osób opowiedziała mi historię o tym, jak szybko wybucha emocjami na pewne zachowanie partnera. Skarżyła się na to, że nie może opanować tej eksplozji, choć wewnętrznie chciałaby reagować inaczej i że nie wie, co zrobić, kiedy złość bierze górę. Jak wyglądała ta sytuacja? Opowiem Ci historię Agnieszki i Rafała. Być może Ty też rozpoznajesz w sobie różnego rodzaju zapalniki, które powodują, że dochodzi do eskalacji Twojej złości. Agnieszka i Rafał wybrali się z córką na zakupy. Agnieszka poszła z Zosią do sklepu z ubrankami, a Rafał w tym czasie wpadł do księgarni. Umówili się, że za 45 minut spotykają się przy aucie, a potem pójdą na wspólny obiad i do kina. Agnieszka, wybierając buty z Zosią, kilka razy dostała białej gorączki, ale zrobiła wszystko, aby się nie spóźnić. Jakież było jej zdziwienie, kiedy przyszła na czas, a Rafała jeszcze nie było. Gdzie on do cholery jest? Rezerwację mamy za 30 minut, powiedziała głośno. Twój ojciec zawsze wszystko potrafi zepsuć, rzuciła do córki. Po 5 minutach zobaczyła Rafała idącego szybkim krokiem w ich kierunku. Na twarzy miał wymalowany uśmiech, pod pachą trzymał 3 książki ulubionego autora. Agnieszka rzuciła więc sarkazmem. Nie no nic, się nie stało, świetnie, że my tutaj sobie czekamy, a ty się spóźniasz. Nic nie szkodzi, dzięki temu mogłyśmy sobie pogawędzić, jaki jesteś beznadziejny i że nie szanujesz naszego rodzinnego czasu. Zawsze popsujesz to, co zaplanujemy. Jej słowa to było coś więcej niż skarga. To był atak nie tylko na to, co zrobił, ale przede wszystkim na to, jaki jest. Dodatkowo był to atak na relację ojciec-córka. Zwracając się w ten sposób do dziecka, Agnieszka wciągnęła ją w sojusz i pokazała negatywny obraz taty. I nie chodzi o to, że nie mogła przy dziecku wyrazić złości, pokazać swojego zniecierpliwienia, bo jak najbardziej mogła. Problem jednak jest taki, że ona go zaatakowała, a nie powiedziała o tym, co czuje, co się z nim dzieje. O czym mówi nasza złość? Choć tego typu sytuacje mogą być idealnym momentem do uczenia dzieci wyrażania swojej złości i rozwiązywania problemów, często modelujemy im zupełnie co innego, niż byśmy chcieli. W tej sytuacji Zosia przyswoiła cenną lekcję na przyszłość. Będąc wściekłym, można powiedzieć drugiej osobie wszystko, co ślina na język przyniesie. Rafał przeprosił za spóźnienie, kiedy już mógł dojść do głosu. Mimo to ona i tak nazwała go egoistą. Mamy prawo czuć żal, tak jest, że on się czasami pojawia, tak jak i każdy inny uczucie, ale nie mamy prawa demonstrować tego poprzez destrukcyjną krytykę czy atak w jakiejkolwiek formie. Jednak takie sytuacje zdarzają się w dużej części relacji, nie tylko romantycznych. Jeśli ulegniemy racjonalizacji, że przecież tak bywa, wszyscy tak robią, to zniszczymy każdą relację. Złośliwe docinki, takie rzeczywiste czy też wyimaginowane, na wady charakteru partnera czy partnerki mają dużo potężniejszy i bardziej szkodliwy wpływ emocjonalny niż rozsądne uwagi krytyczne. A to tych drugich obawiamy się bardziej. Może dlatego, że zamiast groźnej i pewnej siebie osoby trzeba wtedy się pokazać jakoś od strony takiej bardziej wrażliwej i ujawnić, co nas boli. Kiedy dochodzi do takich sytuacji? Wtedy, kiedy pojawiają się w nas różnego rodzaju zapalniki. To jest czasem jakaś sytuacja, jakieś zdanie, jakieś spojrzenie. Wtedy, gdy zaczynamy czuć, że to, co mówimy, robimy, jest ignorowane, puszczane mimo uszu, spirala się nakręca, pojawiają się w nas różnego rodzaju wyobrażenia, myśli i odtwarzamy jakiś film zaraz w swojej głowie, nadajemy temu znaczenie. Jak można to rozwiązać? Przede wszystkim trzeba rozróżnić krytykę od informacji zwrotnej. Możemy krytykować zachowanie, mówiąc, jaki to ma wpływ na nas, możemy nazywać swoje uczucia wynikające z tego, czy też potrzeby. Więc zobaczmy, jakby to brzmiało w tej sytuacji Agnieszki i Rafała. Mogłaby powiedzieć na przykład tak. Kiedy się spóźniłeś, to poczułam się tak, jakby nie liczyło się dla ciebie to, że jesteśmy umówieni na obiad i się spóźnimy. Poczułam się, jakbym nie była dla ciebie ważna. Gdyby było więcej zasobów, mogłaby zapytać, spóźniłeś się, co cię zatrzymało? A gdyby emocji było więcej, mogłaby powiedzieć, spóźniłeś się, jestem zła. Żal, który czujemy, staje się punktem wyjścia do ataku. Ten rodzaj komunikacji sprawia, że druga osoba czuje się upokorzona, niepełnowartościowa, nieważna, odrzucona. To skłoni ją do obrony albo do ataku. Z pewnością nie do słuchania i przyjęcia twojego żalu. No bo chyba nie wyobrażasz sobie, że Rafał przyjmie to ze spokojem, podejdzie do Agnieszki i powie: kochanie, mocno cię przepraszam, widzę jaka jesteś na mnie zła. Przykro mi, że musiałaś czekać, następnym razem spróbuję zadbać bardziej o punktualność. Mimo, iż tak brzmiałby taki idealny komunikat. Jednak, no nie oczekujmy cudów, w momencie intensywnej złości nie mamy dostępu do racjonalnego myślenia. Kiedyś w życiu może sami doświadczaliśmy agresywnych reakcji ze strony bliskich, nie nauczono nas, jak wyrażać żal czy złość, gdy inne osoby zawodzą albo właśnie mówią takie zdania, które są dla nas zapalnikami. Mówią, no, ty zawsze, ty nigdy, ty ciągle, by jednocześnie nie stać się takim karabinem maszynowym, który wypuszcza kolejny pocisk o nazwie krytyka, pogarda, ocena. Przyglądając się temu na sesjach, ludzie się dziwią, jak wiele pocisków sami też kiedyś przyjęli, będąc dzieckiem, jak wiele przyjmują nadal w swoich relacjach. A kiedy już to widzą, otwiera się to, co najdłużej skrywane. Wrażliwość na siebie, ale to nie wszystko. Najlepsze jest to, że wrażliwość na swoje błędy, niedoskonałości, porażki, upadki otwiera w nas wrażliwość na błędy, niedoskonałości, porażki i upadki drugiego człowieka. Im więcej jest tam empatii i umiejętności widzenia siebie, tym więcej też empatii i umiejętności widzenia drugiego człowieka. Widzenie tej osoby właśnie nie przez pryzmat, jaka ma być zgodnie z moimi wyobrażeniami i oczekiwaniami, ale po prostu widzę ciebie prawdziwego, takim, jakim jesteś, a to zmienia relacje na zawsze. I o tym wszystkim uczę w różnych moich materiałach, którymi dzielę się tutaj bezpłatnie na Między Parami. Natomiast pomyślałam sobie, że jeżeli zacząć by pracę nad sobą od takiej najdrobniejszej rzeczy, rozpoznawania komunikatów, które właśnie są takim triggerem, takim zapalnikiem, w których mamy trudność z wyborem naszej reakcji. Nie wiemy, czy powiedzieć o uczuciach, czy postawić granicę, czy przyznać się do błędu, czy przyjąć uczucia drugiej osoby. Bo tak naprawdę każda z tych strategii może być okej, ale ona jest zależna od naszych zasobów. To pomyślałam, że zbiorę to wszystko razem i chciałam opracować takie narzędzia, które będą właśnie ściągawką do tego, jak w różnych sytuacjach reagować na takie trudne momenty, w zależności od tych zasobów. I tak właśnie powstał e-book o punktach zapalnych, do którego serdecznie Cię zapraszam, a link do tego materiału znajdziesz pod opisem tego filmu. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym podcaście.
Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.